straszydło. Podcast kryminalny. Styczeń jest dla mnie bardzo wyjątkowym miesiącem w roku. Między innymi dlatego, że 4 lata temu, właśnie w styczniu, postanowiłam założyć podcast kryminalny. Jak postanowiłam, tak zrobiłam. 29 stycznia na YouTubie pojawił się pierwszy odcinek na moim kanale. Wtedy działałam pod inną nazwą i nagrywałam tylko dla bliskich. Dzisiaj jest Was na YouTubie ponad 11 tysięcy, na Spotify prawie 8. Dziękuję Wam za to, że jesteście i za to, że dodajecie swoją cegiełkę do mojej historii. Mam nadzieję, że tak jak dziś, usłyszymy się znów za rok, bo podcast jest bardzo ważną częścią mojego życia. Mam też nadzieję, że w tym roku uda mi się chociaż przygotować projekt, który mam w głowie od kilku miesięcy i zaskoczę Was w przyszłości swoimi kolejnymi pomysłami. Aby podziękować Wam w bardziej fizyczny sposób, chciałam Was z tego miejsca zaprosić do odwiedzenia mojego Instagrama straszydło_podcast, gdzie czeka na Was urodzinowe rozdanie. A tych, którzy mnie jeszcze nie obserwują, byłoby mi bardzo, bardzo miło, gdybyście zaznaczyli opcję subskrybuj, gdziekolwiek mnie słuchacie i wspieracie. Historia, którą wybrałam dla Was na pierwszy odcinek w 2024 roku, jest dla mnie w pewien sposób ważna. To jedna z pierwszych polskich spraw, którą zapisałam na swojej liście do opowiedzenia 4 lata temu. W końcu przyszła pora i na nią. Niestety, próbowałam odnaleźć archiwalne egzemplarze niektórych nieistniejących już dzienników, w których wiem, że o niej pisano, ale niestety zdalnie ciężko było to zrobić. Kontaktowałam się z biblioteką miejską oraz próbowałam skontaktować się z rodziną. W momencie, gdy nagrywam, nie pojawiła się żadna odpowiedź, do kogo bym się nie odezwała. Ja też nie lubię naciskać przede wszystkim na bliskich i nigdy tego nie robię. Jeśli ktoś się ze mną skontaktuje i dostanę nowe, ważne informacje, na pewno dostaniecie aktualizację na grupie, w komentarzu na YouTubie i na Spotify po prostu dogram materiał. Moimi źródłami do przygotowania tego odcinka były magazyn Detektyw, dokładniej artykuł Zwyrodnialec znowu zaatakował Małgorzaty Lipczyńskiej, Dziennik Wschodni, Lublin 112, Tygodnik Zamojski oraz inne artykuły, do których linki jak zwykle znajdziecie w komentarzu pod odcinkiem. Niektóre źródła przedstawiają pewne dane w inny sposób. Próbowałam to weryfikować, jeśli któraś z informacji będzie na tyle odstawała od reszty materiałów, będę to w trakcie opowiadania podkreślać. To już tyle z kwestii organizacyjnych. Zapraszam Was do wysłuchania historii. Tym razem zabieram Was do miejscowości Chrubieszów, która znajduje się na wschodzie Polski, tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Leży 120 km od stolicy województwa lubelskiego, czyli Lublina. Chrubieszów jest najbardziej wysuniętym na wschód Polski miastem. Jest również siedzibą gminy oraz powiatu chrubieszowskiego. Z mini ciekawostek, to właśnie tam w 1847 roku urodził się Bolesław Prus, pisarz, który przede wszystkim kojarzy się z lekturą Lalka. Niektórzy ją uwielbiają, inni nienawidzą. Prawa miejskie Chrubieszów uzyskał w XIV wieku dzięki Władysławowi Jagielle. Aktualnie mieszka tam około 18 tysięcy osób. Kiedy przygotowywałam ten odcinek i wpisałam w wyszukiwarce hasło Hrubieszów morderstwo, okazało się, że moja dzisiejsza sprawa to nie jedyna zbrodnia ostatnich lat, a tytuły bądź fragmenty artykułów są dość osobliwe. Na przykład zadali 150 ciosów nożem dla 14 zł. Zabił za 2 butelki denaturatu. Szukali narkotyków, znaleźli poszukiwanego za udział w zabójstwie. A to ci pech. Czy zabójstwo na cmentarzu? Też bardzo ciekawe hasło. Dziś jednak opowiem wam o całkowicie innej historii. Według mnie jest bardzo oburzająca. Za chwilę sami dowiecie się dlaczego. Tamta zima była określana zimą stulecia, ponieważ od lat nie odnotowano tak niskich temperatur. Najniższa sięgała prawie minus 35 stopni Celsjusza. Odnotowano ją w Białymstoku. W innych miejscowościach od minus 20 do minus 30 stopni. Zaspy miały po kilka metrów, a w Bielsko-Białej, według Wikipedii, wystąpił też rekordowo wysoki poziom pokrywy śnieżnej – 87 cm. W poniedziałek 12 stycznia 1987 roku w Hrubieszowie było równie zimno i ponuro. Temperatura sięgała ponad minus 20 stopni. Mimo to życie w mieście toczyło się swoim tempem. Jedna z uczennic lokalnego liceum, 17-letnia Marta, po szkole poszła na swoje pierwsze zajęcia teoretyczne kursu na prawo jazdy. Bardzo nie mogła doczekać się momentu, gdy sama będzie mogła prowadzić samochód. Mimo tego, że urodziła się w Hrubieszowie, dokładnie 18 kwietnia 1969 roku, to z niego nie pochodziła. Jej dom rodzinny znajdował się 20 km dalej w Kryłowie. Posiadanie prawa jazdy mogło być dla niej ułatwieniem. Udało jej się przekonać rodziców, że jest to ważne i potrzebne nawet w tak młodym wieku. Dlatego zapisali ją na kurs, nim ukończyła 18 lat. Marta uczyła się w liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica. W tamtym czasie była to najlepsza szkoła w okolicy. W Kryłowie ukończyła podstawówkę, chciała uczyć się dalej. Najbliżej było właśnie do Hrubieszowa. Według nauczycieli i jej kolegów była wzorową uczennicą, wybitną, uwielbiała historię i język polski. Brała udział w olimpiadach z tych przedmiotów. Mimo sukcesów była bardzo skromna, lubiła pomagać innym, swoim rodzicom przy gospodarstwie, kolegom w szkole. Marta, aby nie dojeżdżać codziennie na zajęcia, zamieszkała w bursie międzyszkolnej, która mieściła się i z tego co rozumiem nadal mieści się przy ulicy Zamojskiej. Do domu jeździła na wszystkie weekendy i święta. Dla takiego małego objaśnienia, bursa to nie do końca internat, chociaż wiele osób, czy też wielu osobom może się z tym kojarzyć. I to też nie jest jakiś mega wielki błąd. Chodzi o to, że internat podlega pod jedną szkołę, zaś w bursie mieszkają uczniowie różnych szkół, różnych placówek. Bursy często też utrzymują się z datków i dlatego mogą mieszkać w nich uczniowie mniej zamożni. A koszty utrzymania możecie sobie sami łatwo porównać w wyszukiwarce. To taka mała dygresja, aby wyjaśnić, dlaczego będę używała cały czas słowa bursa. Nie będę wymieniała go na internet czy coś takiego. Wróćmy jednak do 12 stycznia 1987 roku. Według niektórych źródeł Marta umówiła się z koleżankami, które również mieszkały w bursie, że po skończonych zajęciach wyjdą jej naprzeciw. Według innych źródeł koleżanki po prostu czekały na nią, aż wróci. Niestety od jej wyjścia minęło kilka godzin, a ona wciąż nie wracała. Więc z tego względu dziewczęta postanowiły poinformować ich opiekunkę wychowawczynię o tym fakcie. Było około godziny 20. Opiekunka postanowiła poczekać, ale kiedy wybiła już 22, a Marty nadal nie było, ona sama postanowiła zgłosić zaginięcie na milicję. To była bardzo niepokojąca sytuacja, bo tak jak już wspominałam, nastolatka była spokojna, poukładana, punktualna i słowna. Nigdy nie zdarzyło jej się zniknąć czy uciec. Wszyscy zainteresowani w tamtym momencie czekali na jakiekolwiek wieści o dziewczynie. I tak mijały kolejne godziny. Około północy na posterunku milicji obywatelskiej rozbrzmiał telefon. Kolejne zgłoszenie tego dnia. Osoba po drugiej stronie słuchawki była ewidentnie pijana. Ciężko było zrozumieć to, co mówił mężczyzna. W końcu odnotowano, że na boisku szkolnym obok baraków leży jakaś kobieta. Kobieta, która prawdopodobnie została zaatakowana przez obcego mężczyznę. Według zeznań świadka kobieta leżała bez ruchu. Milicjanci jadąc na miejsce domyślali się, że te dwa zgłoszenia mogły być powiązane. Szkolne boisko znajdowało się tuż obok ulicy Poberżańskiej i nie była to za ciekawa okolica. W barakach tuż obok boiska mieszkał margines społeczny. Złodzieje, alkoholicy, byli więźniowie czy narkomani. Milicja często była wzywana w tamte okolice. Wiadomo, kiedy wchodzą w grę używki i pieniądze, bardzo łatwo o niesnaski, które przeradzają się w bójki. Tak właśnie było w tamtej okolicy. Bardzo niebezpiecznie. Boisko szkolne i tą owianą złą sławą ulicę dzielił jedynie betonowy płot. Bardzo łatwo można przejść się tą ulicą baraków, w cudzysłowie, na Google Maps. Ja też pewnie udostępnię zrzuty lub nagranie na Instagramie, a dla tych, którzy słuchają mnie na YouTubie, postaram się coś wyrzucić w filmie. Na tych zdjęciach widać betonowy płot. Nie wiem, czy to ten sam, który stał tam w latach 80. Może to jakieś jego pozostałości? Ale jeśli to ten, to wyobraźcie sobie, jest to coś pokroju betonowych płotów, którymi ogradza się na przykład cmentarze. W moim rodzinnym mieście jest identyczny, dlatego tak mi się to skojarzyło. Na tych mapach widać też, jak z nad dachów tych lokali socjalnych wyrasta budynek szkoły. Dokładnie zespołu szkół numer 1. Więc to była naprawdę niewielka odległość do pokonania. Ale też wtedy między barakami a boiskiem nie było żadnej przestrzeni. Jeśli przeskoczyłeś przez mur, byłeś już na terenie szkoły. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, odnaleźli na boisku półnagą kobietę, a dokładnie już w tamtym momencie jej ciało. Twarz ofiary była zmasakrowana. Mimo to wezwana na miejsce zdarzenia opiekunka z Bursy rozpoznała w kobiecie 17-letnią Martę, o którą niepokoiła się od kilku godzin. I wtedy spełnił się najmroczniejszy scenariusz. Marta została brutalnie zamordowana. Odnaleziono ją jakieś plus minus 100 metrów od Bursy. Świadek, który wezwał milicję, zeznał, że około godziny 23 zauważył, jak dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, uprawiają seks na boisku. To znaczy, na początku tak założył, ponieważ owy mężczyzna leżał na kobiecie i poruszał się w dość jednoznaczny, charakterystyczny sposób. Jednak kiedy mężczyzna z boiska dostrzegł gapia, zerwał się i w popłochu uciekł. Kobieta leżała nadal na ziemi bez ruchu. Mężczyzna, świadek, domyślił się, że doszło do ataku i dlatego wezwał służby. Nie potrafił powiedzieć zbyt wiele o napastniku, jedynie że miał bardzo bujną czuprynę. I w sumie tyle milicji wystarczyło. Byli niemal pewni, że Martę zaatakował znany im recydywista, Jacek Pac. Funkcjonariusze zaskoczyli go w jego mieszkaniu, gdzie 21-letni Pac spał na tak zwanej bombie. To znaczy był zamroczony alkoholem. Dziwnym zbiegiem okoliczności mężczyzna postanowił tego dnia odebrać sobie życie, ponieważ przy jego łóżku leżał kawałek papieru, na którym zapisał swoją ostatnią wolę.
Ja, nieżyjący Jacek Pac, Proszę o spełnienie mojej ostatniej woli. Proszę pochować mnie w Łaszczowie, tam, gdzie jest mi przeznaczone. O śmierć moją obwiniam matkę.
Zanim jednak się zabił, upił się i zasnął. Aby wyjaśnić wam, jak i dlaczego doszło do tej okropnej zbrodni, muszę opowiedzieć wam o tym, kim był Jacek Pac. Jacek urodził się 19 kwietnia 1966 roku w Jarosławcu, nadmorskiej miejscowości zwanej dziś polskim Dubajem. Dla zainteresowanych miejscowość ta znajduje się między Mielnem a Ustką. Nie mam pojęcia, dlaczego urodził się aż 700 km dalej, ale od małego był wychowywany w Hrubieszowie. Mieszkał przy ulicy Ceglanej w baraku socjalnym. W sumie od dziecka tylko to miejsce mógł nazywać swoim domem. Nie znał innego życia. W jednym ze źródeł czytałam, że jego matka, Helena, była salową w zespole opieki zdrowotnej w Hrubieszowie. Oprócz tego kobieta była, niespodzianka, alkoholiczką. Synem się nie zajmowała, a do baraku, w którym mieszkali, często zapraszała znajomych, gdzie urządzali sobie libacje alkoholowe i często w obecności syna uprawiała ze swoimi gośćmi seks. Jacek nie żywił zbyt wielkich uczuć wobec swojej matki, tych pozytywnych. Szczerze jej nienawidził za to, że się nim nie zajmowała, a gdy poświęcała mu uwagę, to zazwyczaj po to, aby go skarcić lub pobić. Znęcała się nad nim. Jeszcze jako młody chłopak został matce odebrany i trafił do domu dziecka. Tego miejsca też nie lubił, dlatego często z niego uciekał. Do 21 roku życia na swoim koncie miał już liczne rozboje, kradzieże, pobicia. Lubował się w używkach i seksie. Jacek zdał zaledwie 6 klas szkoły podstawowej, a jako młodociany przestępca trafił do ośrodka dla trudnej młodzieży. W wieku 17-18 lat wylądował w więzieniu. Dokonał kolejnego rozboju, a wyszedł dzięki amnestii, do których dochodziło kilkukrotnie w latach 80. ubiegłego wieku. Odsiedział zaledwie 11 miesięcy z 8 zasądzonych mu lat. Mimo to nadal żył na bakier z prawem. W 87 roku miał kuratora i grzywnę za pobicie, którą musiał pilnie spłacić. Oprócz tego ze swoją byłą dziewczyną Marzeną miał niespełna rocznego syna. Nie zajmował się nim. Nie odwiedzał, ani na niego nie łożył, bo podobno nie miał na to ochoty. Czasem tylko podglądał dziecko przez okno. Marzenę rzucił dla nowej dziewczyny, kobiety, która mieszkała w miejscowości Łaszczów, znajdującej się niecałe 40 km dalej. W różnych źródłach podane są różne imiona, Arleta lub Maja. Nie jest to jednak istotne, żadna z tych kobiet nie brała udziału w zbrodni. Jedyne, co wiemy o Arlecie, to to, że Jacek chciał się dla niej zmienić, podobno. Oświadczył się jej, mieli brać ślub, ale bliscy Arlety nie chcieli recydywy w rodzinie. Próbowali wybić jej ten pomysł z głowy. 12 stycznia 1987 roku Jacek obudził się z jednym celem. Chciał zdobyć pieniądze na alkohol. Najpierw udał się do sklepu w okolicy, gdzie dostał wino na tak zwany zeszyt. Jednak to było dla niego za mało. Jak już mówiłam, Pac był alkoholikiem i jedno wino było dla niego jedynie przystawką. Wiedział, że tego dnia, w poniedziałek, jego babcia miała dostać emeryturę bądź rentę, to w zależności od źródeł. Babcia była jedyną osobą w rodzinie, którą kochał i szanował. Kiedy ją odwiedził, okazało się, że uprzedziła go jego własna matka. Babcia ze łzami w oczach wyklinała córkę, że zabrała jej całą gotówkę co do grosza. Nie zostawiła jej nawet drobnych na jedzenie. Jacek chciał odzyskać pieniądze. Nie tyle z dobrego serca, ale liczył, że zgarnie większą część kwoty dla siebie na imprezę. Udał się więc do znienawidzonej matki, aby jej nawrzucać i odebrać to, co nie należało do niej. Po drodze musiał minąć dom lub też barak, w którym mieszkała jego była partnerka Marzena. Jak zwykle, gdy tamtędy przechodził, zajrzał przez okno, aby zobaczyć swoją ex i ich wspólne dziecko. Nie spodziewał się, że gdy to zrobi, ujrzy nie Marzenę, a swoją matkę, która trzymała na kolanach jego 10-miesięcznego syna. Zalała go krew. Był wściekły. Już nie tylko o to, że kobieta ukradła jego ukochanej babce pieniądze, ale też, że nie słuchała go. Kategorycznie zabronił jej odwiedzać wnuka. Jacek wpadł do środka, miał przy sobie nóż, poszarpał się z matką i ją pobił. Kiedy dowiedział się, że matka wszystkie pieniądze już wydała, wściekłość przerodziła się w furię. Przyłożył matce nóż do gardła i kazał zapłacić grzywnę za pobicie, o której już wam wspominałam.
Jeśli nie, to cię dopadnę i wykończę.
Miał jej wtedy zagrozić. 21-latek wyszedł z mieszkania Marzeny. Potrzebował się wyluzować, więc odwiedził swoich kolegów, z którymi urządził sobie libację. Po jakimś czasie dowiedział się, że matka doniosła na niego na milicję. To znaczy, ona bądź jedna z jej koleżanek złożyła zawiadomienie o pobiciu. A wtedy...
Naszła mnie ochota na seks.
Miał zeznać. Kiedy się ściemniło, totalnie pijany wyszedł na łowę. To było między godziną 18 a 20, kiedy Marta wracała z kursu prawa jazdy. Była zadowolona z pierwszego dnia zajęć. Chciała wrócić do bursy jak najszybciej, ponieważ pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Na dworze był okropny ziąb. Zmarznięta dziewczyna postanowiła wrócić na skróty. Normalnie uczniowie szkół z okolicy byli ostrzegani i przestrzegani przez nauczycieli, aby nie zapuszczać się w tak odludne miejsca jak to. To znaczy nie wracać skrótem, który prowadził przez boisko, tuż przy barakach, a już na pewno nie samotnie w godzinach wieczornych. Marta też musiała o tym wiedzieć. Zazwyczaj chodziła tak jak jej koledzy, czyli naokoło, oświetlonym chodnikiem. Może dała sobie zielone światło na to, aby przejść przez boisko, bo nie widziała nikogo na horyzoncie? Może też czuła się przez to bezpiecznie? Nie wiadomo. W pewnym momencie, na wysokości baraków, usłyszała za sobą kroki. Dostrzegła młodego mężczyznę, na oko jej rówieśnika. Szedł za nią, jak to ujęto w jednym ze źródeł, wielkimi susami. Słyszała i czuła, że jest coraz bliżej. Jednak nim zdążyła cokolwiek zrobić, uciec czy krzyknąć, on był już przy niej i rzucił się na nią. Chłopak był pijany, wręcz śmierdział alkoholem. Mały przerywnik. Chciałabym was ostrzec, że opis tej zbrodni może być dla niektórych słuchaczy zbyt szczegółowy. Nie jest on przeznaczony dla osób szczególnie wrażliwych. Jacek rzucił się na Martę, ponieważ był napalony. Gdy ją zauważył, od razu mu się spodobała. Była młoda i ładna, a co najważniejsze, była sama. Próbował ściągnąć z niej ubranie, ale dziewczyna zaciekle się broniła. Sam przyznał podczas zeznań, że kilkukrotnie uderzyła go z pięści w twarz. Chłopak zadawał jej ciosy, próbując ją ogłuszyć, ale kiedy to nie zadziałało, wyciągnął nóż. Kilkukrotnie na oślep ugodził nim dziewczynę, jednak jej wola walki była na tyle duża, że wytrąciła mu narzędzie z ręki. Jacek we wściekłości złapał dziewczynę za włosy i uderzył jej głową o betonowy mur. Raz, drugi, aż w końcu jej czaszka pękła. Miał w sobie tyle agresji, że w trakcie ataku połamał i powybijał jej zęby. Kiedy dziewczyna była nieprzytomna, Jacek zgwałcił ją, po czym porzucił jej zmasakrowane i półnagie ciało na ziemi. Marta nie miała żadnych szans. Nawet jeśli jakimś cudem przeżyłaby atak, to zmarłaby z wyziębienia. Nikt jej wtedy nie znalazł i też nikt nie znalazłby jej w porę, ponieważ zasłaniało ją ogrodzenie. Też nikogo w tamtych godzinach nie można było spotkać w okolicy. Wszyscy byli schowani w swoich mieszkaniach ze względu na pogodę. Po ataku Jacek wrócił na imprezę do kolegów. Był poplamiony krwią, ale nikt nie zwrócił na to szczególnej uwagi. A nawet jeśli komuś rzuciło się to w oczy, to żaden z jego znajomych nie dopytywał, co się stało. Kiedy kolejny raz naszła go, cytuję, ochota, wrócił do zwłok Marty i próbował jeszcze raz ją wykorzystać. raczej jej już zziębnięte, sztywne ciało. To wtedy właśnie zauważył go jeden z mieszkańców baraków, który później zadzwonił na milicję. Gdyby Jacek ze swojej własnej głupoty nie pojawił się tam ponownie, pewnie dopiero jakiś przypadkowy przechodzień odnalazłby jej ciało kolejnego dnia, śledztwo trwałoby dłużej, a on jeszcze jakiś czas cieszyłby się wolnością. Śmierć Marty była ogromną tragedią. Miała plany, ambicje. Tak po prostu w jednej chwili Jacek Pac to wszystko zniszczył. Marta była najmłodszym dzieckiem Danuty i Czesława. Nie wiem, co dzieje się z nimi dziś. Prawdopodobnie prowadzą gospodarstwo i agroturystykę. Mówię prawdopodobnie, bo na takie informacje natrafiłam, ale mogą być już przedawnione. Według źródeł nie chcieli rozmawiać na temat tej sprawy. Marzena Bartkowiak, która w 2012 roku odwiedziła Kryłów oraz dom rodzinny Marty, wspominała, że matka nie potrafiła jednoznacznie powiedzieć, czy nadal ma żal do Jacka, czy może już mu wybaczyła. Jednak na tamtą chwilę nie czuła pragnienia zemsty. Trafiłam na jedną, jedyną wypowiedź pani Danuty, która pojawiła się na stronie crime.com. Zacytuję ją teraz w całości.
Nic nam Marty nie zwróci. To była taka kochana dziewczyna. Gdy przyjeżdżała na sobotę i niedzielę ze szkoły, to zamiast pójść do koleżanek, chciała jak najwięcej pomóc nam w gospodarstwie. Nigdy nie miałam z nią żadnych zatargów. Byłyśmy jak przyjaciółki. Córka nie miała przede mną żadnych tajemnic. Gdy odeszła, moje cierpienie było podwójne. Opłakiwałam stratę jednej córki i przeżywałam jej cierpienia. Wczuwałam się w to, czego musiała doświadczać w ostatnich godzinach swojego życia. To był po prostu koszmar. Pierwsze 10 lat od jej śmierci minęło jak rok. Obwiniałam się o ten kurs na prawo jazdy, że się zgodziłam. Teraz przypominam sobie różne rzeczy, które wcześniej mnie nie obchodziły. Tuż przed śmiercią Marta z koleżankami na Andrzejkach wróżyły sobie. Po tym wieczorze przez kilka tygodni coś się gryzło, chodziła jak struta, mało się odzywała. W końcu jednak powiedziała, co jej leży na sercu. Wywróżono jej rychłą śmierć. Strasznie się tym przejęła. 1,5 miesiąca później już nie żyła.
Pogrzeb Marty odbył się w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w jej rodzinnej wsi. Zebrały się w nim tłumy rozgoryczonych kolegów 17-latki, jej przyjaciół i nauczycieli. Temperatura w dniu pogrzebu wynosiła około minus 30 stopni. Mimo to koledzy przenieśli trumny na swoich ramionach z kościoła na cmentarz w Kryłowie. Wszyscy byli głęboko wstrząśnięci tą zbrodnią. Nie tylko ci, którzy znali dziewczynę osobiście, ale w ogóle całe społeczeństwo. Marta jednego dnia była, potem nagle jej zabrakło. Nikt nie potrafił pojąć, dlaczego została potraktowana w tak bestialski sposób. Wielu myślało tylko o jednym, aby sprawca dostał sprawiedliwy wyrok. Dla niektórych oznaczało to tylko jedno. Sprawa była prosta. Jacek został przyłapany na gorącym uczynku. Poza tym sam przyznał się do gwałtu. Jak zeznawał, nie miał w planach zabić dziewczyny. Poniekąd zrzucał na nią winę, bo jak mówił:
mogła się nie bronić i dać mi, czego potrzebowałem.
Prokuratura żądała kary śmierci dla zwyrodnialca. Niestety lub stety, to już temat bardzo kontrowersyjny. W 1988 roku doszło do ogromnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ostatni wyrok śmierci został wykonany 21 kwietnia 1988 roku. Potem zostało ogłoszone moratorium. Sądy wydawały wyroki w postaci kary śmierci, jednak był całkowity zakaz ich wykonywania. W kodeksie nie występowało jeszcze pojęcie takie jak dożywotnie pozbawienie wolności, przez co wielu okropnym przestępcom, zbrodniarzom i mordercom zamieniono KSA na 25 lat. W 2013 można powiedzieć, że na szybko wprowadzono ustawę o bestiach, która podzieliła społeczeństwo. Ustawa o bestiach powstała po to, aby uniknąć wypuszczenia na wolność osób takich jak... No jest to popularne nazwisko, które często pada w tym temacie, ale chodzi oczywiście o Mariusza Trynkiewicza czy chociażby Leszka Pękalskiego. Kara śmierci i ustawa o bestiach to takie tematy bardzo dzielące, budzące kontrowersje i dyskusje. Możecie śmiało wypowiedzieć się w komentarzach, jakie jest wasze stanowisko, tym bardziej, że w przypadku Jacka Paca to jeszcze nie koniec. I może to poruszy was do dyskusji na tamte tematy, ale po kolei. 9 maja 1988 roku sąd postanowił, że morderca Marty odsiedzi 25 lat w więzieniu. Oprócz tego został on pozbawiony praw publicznych na okres 10 lat oraz miał zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie ofiary i 50 tysięcy złotych na cele społeczne. Wiadomo, że nikt tych pieniędzy nigdy nie zobaczył, nie zobaczy i też, że nie były one tak ważne jak to, że życie straciła niewinna dziewczyna. W wyroku padło stwierdzenie, że Jacek nie zasłużył na KSA, ponieważ, tu cytuję, u Jacka P. stopień demoralizacji nie jest jeszcze na tyle głęboki, aby wykluczał prognozowanie poprawy i przemawiał za zasadnością trwałego wyeliminowania go ze społeczeństwa. Ten wyrok był w tamtych czasach bardzo oburzający dla wszystkich zainteresowanych. Można powiedzieć, że społeczeństwo domagało się krwi. Wyrok uprawomocnił się w 1989 roku i tak jak przed chwilą powiedziałam, Pac musiał odsiedzieć 25 lat. Nie wiadomo, co działo się z nim przez ten okres, jakim był więźniem osadzonym, jak się sprawował i jak wyglądał proces jego resocjalizacji. Wyszedł z więzienia dokładnie 25 lat i jeden dzień od zamordowania Marty. 13 stycznia 2012 roku. Miał 47 lat, więc był wciąż młody, w dość młodym wieku. I nadal miał całe życie przed sobą. No ale też zbrodnie popełnił w bardzo, bardzo młodym wieku, więc tak to się kalkuluje. W 2012 roku mieszkańcy Chrubieszowa byli oburzeni i zaniepokojeni tym, że morderca nastolatki miał wrócić do ich społeczności i żyć jak gdyby nigdy nic. W sumie adekwatnym słowem byłoby tu przerażenie. Wszyscy bali się, że Jacek się nie zmienił i czuli, że ponownie zaatakuje. Przez 5 lat od wyjścia z więzienia Jacek trochę ułożył sobie życie. Znalazł kobietę, konkubinę, jak opisuje ją prasa, z którą mieszkał i doczekał się kolejnego dziecka. We wrześniu 2018 roku pewna starsza kobieta, mieszkanka Chrubieszowa, odnalazła w okolicy sklepu groszek smartfona. Telefon nie był zabezpieczony i owa pani podobno przejrzała album, no bo chciała dowiedzieć się, do kogo należy zguba. Może myślała sobie, że po zdjęciach rozpozna właściciela. Niestety materiały odnalezione na sprzęcie były tak okropne, obrzydliwe i obleśne, że telefon wylądował na komisariacie policji. Otóż filmy, które później zabezpieczono, przedstawiały starszego, dojrzałego mężczyznę, uprawiającego seks z dzieckiem. Nie będzie to jakiś suspens, nie będzie to zaskoczenie dla was, jeśli powiem, że mężczyzną na nagraniach był oczywiście Jacek, który był dobrze znany policji, tak jak niegdyś w latach 80. był dobrze znany milicji. W wieku 52 lat Pac znów został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia, gdy telefon trafił na komisariat. Oprócz tego udało się namierzyć, czy też zidentyfikować dziewczynkę z filmików. Była to zaledwie 11-letnia Kasia. I podobno dziewczynka jest jego siostrą stryjeczną, czy też kuzynką, jak kto woli, ale to takie nieoficjalne źródła. Bardzo wiele osób wypowiadało się na forum publicznym, że 11-latka pochodziła z rodziny patologicznej, w której rodzice nadużywali alkoholu. Kasia, jak i jej rodzeństwo, byli już wcześniej matce odbierani. Niektórzy plotkują, że matka nie miała nic przeciwko kontaktom Jacka z małoletnią, ale to też są tylko pogłoski i miejskie legendy, plotki. Nikt tego oficjalnie nigdzie nie powiedział. Dziewczynka w momencie, gdy we wrześniu zatrzymano Paca, nie mieszkała z rodzicami. Kolejny raz ona oraz jej rodzeństwo zostało zabrane do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kasia została przesłuchana w obecności psychologa. Jak się okazało, wszystko zaczęło się w wakacje rok wcześniej, gdy miała 10 lat. Nie wiadomo, jak doszło do pierwszego zbliżenia, ale podobno małoletnia nie została do tego zmuszona. Dopiero potem Jacek odurzał ją, szantażował nagraniami, że jeśli komukolwiek powie o ich relacji, to trafią one do znajomych dziewczynki, a ona bardzo się tych materiałów wstydziła. Mężczyźnie postawiono 5 zarzutów, od udostępniania małoletniej środków odurzających poprzez groźby, wykorzystywanie seksualne i molestowanie, no i też pedofilię. Sprawa trafiła do sądu, a w 2020 roku zapadł wyrok. Jacek kolejny raz usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Tym razem wzięto pod uwagę jego przeszłość kryminalną. Jacek Pac jest przestępcą seksualnym. Dokładniej jego profil, jego dane są publiczne na stronie rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Dlatego pozwoliłam sobie używać jego pełnych danych, jego nazwiska w tym odcinku. Kolejny raz Jacek skrzywdził niewinną osobę. O ile na drobne przestępstwa, które popełnił za młodu, można przymknąć oko, tak gwałt i morderstwo 17-letniej Marty oraz molestowanie i wykorzystywanie 10-letniej dziewczynki, która nie jest świadoma tego, że to, co robi jej starszy mężczyzna, jest złe, to coś, czego nie można wybaczyć. Mężczyzna odsiedzi kolejne 25 lat. Wyjdzie, gdy będzie miał 77. Połowę swojego życia już spędził w więzieniu. W 2018 roku wiele osób zadało sobie pytanie, czy gdyby wyrok z 1988 roku był inny, gdyby sąd nie podszedł do młodego Jacka łagodnie, to czy dopuściłby się on czynów pedofilskich? Czy miałby na koncie kolejną ofiarę? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, tak samo jak na to, czy w 2043 roku obejmie go ustawa o bestiach. Jeszcze raz, jeśli macie ochotę podyskutować o karze śmierci, ustawie o bestiach, w kontekście tego konkretnie odcinka, to z chęcią dowiem się, jakie jest wasze stanowisko, wasze zdanie. Proszę was jedynie o kulturalne wypowiedzi. Ten odcinek może nie był bardzo długi, ale był ciężki. Mimo tego, że głównym bohaterem, a raczej antybohaterem jest tutaj Jacek, to nie możemy zapomnieć o jego ofiarach, o Marcie, o Kasi i ich bliskich, których też dotknęły te obrzydliwe zbrodnie. Sama nie wiem, jak podsumować to wszystko. Winna jest tu jedna osoba, a jest nią postać Jacka Paca. Moi drodzy, moje straszydła, dziękuję wam za wysłuchanie historii. O ile wszelkie sprawy kryminalne są okropne, to mam wrażenie, że ta dzisiejsza to takie mocne wejście w nowy rok. To też kolejny rok mojego nagrywania. Proszę was, nie zapomnijcie o zaobserwowaniu mnie na Spotify, na YouTubie, gdziekolwiek mnie słuchacie. Przypominam o rozdaniu na Instagramie, o śledzeniu mnie tam, bo często wrzucam relacje, posty dotyczące podcastu, pokazuję, jak przygotowuję odcinki. Też tam piszę zazwyczaj jako w ogóle pierwsze medium społecznościowe. Tam zazwyczaj piszę, kiedy pojawi się nowy odcinek. Także zapraszam. Życzę wam spokojnej nocy, miłego dnia. Zależy, kiedy mnie słuchacie. Bądźcie bezpieczni, czujni i rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, rodzeństwem. Troszczcie się o nich. Do usłyszenia.